to, co śpiewaliśmy teraz chórem, te zasady, o których tutaj śpiewaliśmy, były już dawno, dawno temu ustalone przez naszego Boga i Bóg ustalił, że po potopie Noemu powiedział, że dopóki ziemia będzie trwać, to będzie i wiosna, i lato, i jesień, i zima, i będzie deszcz, i będzie słońce, aby rośliny mogły wzrastać. I dobrze, że Pan Bóg nad tym czuwa, że On posyła to. Nie zawsze to jest tak, jak ludzie sobie życzą. Czasami ich to zaskakuje, przeraża, ale to jest wynikiem też ingerencji ludzkiej właśnie w cały ten system, całe to stworzenie, które Bóg stworzył. I tak jak dzisiaj naukowcy mogą to odkrywać, ma to nieraz zgubny wpływ. I nieraz słyszymy o różnych kataklizmach. Kiedyś słyszeliśmy, że gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych jakieś tornado, gdzieś tam jakieś powodzie. Dzisiaj coraz bliżej to nas jest. Dzisiaj no w zasadzie człowiek może powiedzieć, że nie wie, gdzie jest bezpieczny. Czy w górach, czy na równinach, czy nad jeziorem, czy gdziekolwiek, czy w domu, czy pod namiotem. Nigdzie nie jest bezpieczny. Bezpieczny jest, kiedy jest w Bogu, a wtedy może być wszędzie, bo z Nim jest bezpieczny. I słyszymy o różnych anomaliach pogodowych, o tym, że w krótkiej chwili, w jakimś małym okresie czasu wiele domów zostało zrujnowanych, dorobek życia został zniszczony. Czasami i nie kończy się to na dorobku życia, na tych materialnych rzeczach, które oczywiście są wielkie, są, można powiedzieć, nie do odrobienia pewne straty. Przerabialiśmy to już, kiedy powódź wylewała, kiedy, no trudno sobie to wyobrazić, byliśmy z żoną, kiedyś jechaliśmy do brata Andrzeja Kotajnego i przyjeżdżaliśmy przez stację kolejową w Sandomierzu. I stacja, wyobraźmy sobie, stacja kolejowa w Sandomierzu, wielki napis Sandomierz, i na takiej wysokości, gdzieś 1,5 metra, było widać od tego w dół ciemne. Tam był jasny tyngan, tam ciemny. Czyli po tyle była woda, kiedy wały na Wiśle i na okolicznych rzekach puściły. Możemy oglądać miejsca, przez które przeszły wiatry, huragany jakieś, że drzewa połamane jak zapałki. I to zdarza się coraz częściej. Winniśmy być, i myślę, że jesteśmy wdzięczni Bogu naszemu, że jesteśmy właśnie tutaj w takim miejscu i nie wiem, czy to jest bezpieczne miejsce, że tu w górach nic się nie dzieje, ale to, że jesteśmy w Bogu, że jesteśmy wykonawcami woli Bożej, to właśnie daje nam odpocznienie, daje nam pewność i też możemy uczyć się tego. Może jeszcze nie przyszło nam to właśnie uczyć się, ale też czytałem świadectwa ludzi, kiedy widzieli, że trąba powietrzna nadchodzi i prosto na ich dom się kieruje. I pewna siostra wyszła, stanęła i w imieniu Chrystusa omiń. I trąba ominęła. Bo Bóg nam udzielił też i autorytetu, i władzy do tego, aby w takich sytuacjach zdobyć się na odwagę i stanąć wobec tego. Mamy ten przywilej. Ludzie w tym świecie nie mają tego przywileju, dlatego że nie mają odpocznienia w Bogu. Nie są w Nim zanurzeni. Bardzo często nasze prośby są tylko prośbami, tylko błaganiami, ale nieraz Duch Święty chce nas uczyć, abyśmy stanęli też na wysokości zadania i coś więcej uczynili. I dlatego właśnie to, co śpiewaliśmy w chórze, że przechodzimy przez różne doświadczenia, przez różne próby, przez różne troski, kłopoty, to nas uczy, to nas hartuje, to nas wychowuje, to nas wykształca. Tak jak kiedy wyrastaliśmy w domach naszych, w rodzinach naszych, to nasi rodzice dawali nam zadania najpierw jakieś małe, potem większe, czasami coś się stukło, czasami my zostaliśmy gdzieś tam poranieni czy okaleczeni delikatnie czymś, ale człowiek nauczył się i dzisiaj w pełni sił, w pełni wieku może być tym, który może wykonywać te rzeczy i służyć najbliższym i być do do dyspozycji bliskich i też być do dyspozycji naszego Pana. Ja chciałbym dzisiaj mówić o pewnym temacie, który jest tematem bardzo, bardzo ważnym. Tematem, który jest na czasie. Tematem, który nieustannie się przybliża. Kiedy Pan Jezus przyszedł na tą ziemię, było to po wielu tysiącach lat oczekiwania. Prorok Zachariasz i to, co napisał z natchnienia Ducha Świętego, powiedział, że Bóg użalił się nad ojcami naszymi, Bóg zesłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Mówił to w duchu proroczym, bo te rzeczy dopiero miały się dziać. To było przy narodzeniu Jana Chrzciciela. Praktycznie Jezus jeszcze był wtedy w niebie. I to wydarzyło się. I kiedy Pan Jezus przyszedł, to rozpoczął się jakby ostatni etap w historii ludzkości. Rozpoczął się oczywiście po Jego śmierci, po Jego zmartwychwstaniu, po wylaniu Ducha Świętego. Ostateczne dni, czasy końcowe, rozpoczął się czas łaski. Kiedy Pan Jezus żył na tej ziemi, to wielkie prawdy o Królestwie Bożym mówił w zasadzie w takich podobieństwach. Dlatego, że współcześni ludzie, których wiedza była bardzo ograniczona, nie rozumieliby tego, dlatego że przyszedł z innej instancji, przyszedł z innego królestwa, z innej rzeczywistości. Kiedy chciał o tych rzeczach mówić, to mówił tak, aby go zrozumieli. Tak to tłumaczył, aby oni go zrozumieli. Mówił na temat podobieństw. Pierwsze podobieństwo, czy jedno z pierwszych podobieństw, które wypowiedział, które jest zapisane w Ewangelii Mateusza, kiedy powiedział o tych czterech glebach i o siewcach, tam powiedział właśnie, że ci, którzy słuchają, a zrozumiewają, ci przynoszą owoc, a ci, którzy słuchają, a nie zrozumiewają, nie przynoszą owocu. A więc istotną rzeczą jest czytać Słowo Boże, istotną rzeczą jest zrozumieć, co tam jest napisane i również zastosować to w życiu. Wiele podobieństw mamy opisane w Bożym Słowie. Kiedy Pan Jezus mówił, że podobne jest Królestwo Niebios czy Królestwo Boże. I w zasadzie 99% tych podobieństw, które Pan Jezus powiedział, wypowiadał w taki sposób, że Królestwo podobne, Królestwo Boże podobne jest do. I mówił teraz o czterech rolach, o pszenicy konkolu, ziarnie gorczycy, o kwasie ukrytym w roli skarbie, o kupcu poszukującym pereł i wielu, wielu innych. A ostatnie dwa podobieństwa, które wypowiedział bardzo krótko przed przyjściem swoim, wypowiedział słowa, a podobne będzie Królestwo Niebios. A więc w danym czasie, kiedy chodził po ziemi, te jakby dwa królestwa odłożone były, odsunięte były na czas, że to będzie, on nastanie. Wszystkie inne podobieństwa mówił, że Królestwo Boże podobne jest teraz, tutaj. Ludzie to przyjmowali, ludzie to zrozumiewali. Ale ostatnie dwa podobieństwa powiedział, że Królestwo Boże podobne będzie, gdy nastanie pewien czas, o którym właśnie on już powiedział. Dlatego chciałbym, abyśmy przeczytali sobie to jedno z podobieństw, prawdopodobnie jest to przedostatnie podobieństwo, krótko przed śmiercią Pana Jezusa, które wypowiedział i ono zapisane jest w Ewangelii według świętego Mateusza w rozdziale 25 i przeczytajmy sobie pierwszych 13 wersetów. Ewangelia Mateusza, rozdział 25, strona 1060. Chcielibyśmy czytać w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa to, co On powiedział. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczynia wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk: oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny, oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych: użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądry: o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: panie, panie, otwórz nam! On zaś odpowiadając rzekł: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. A więc przeczytaliśmy podobieństwo, które Pan Jezus powiedział, że podobne nie jest w tym czasie, w którym On żył, Królestwo Niebios, do 10 panien, ale podobne będzie Królestwo Niebios do 10 panien. I my właśnie żyjemy w tym czasie, kiedy jesteśmy bardzo, bardzo blisko tych rzeczy. Chciałbym tutaj zacytować, ja już to tu mówiłem, przypomnieć, że kiedyś Pana Jezusa pytano właśnie w tych czasach, pod koniec swojego życia, ludzie byli ciekawi, kiedy przyjdzie Jego Królestwo, kiedy powtórę przyjdzie, kiedy to się wszystko wydarzy. On mówi: no to nie wasza rzecz, Ojciec to w swojej mocy położył, wy oczekujcie na Ducha Świętego, abyście byli napełnieni, abyście byli prowadzeni, abyście żyli zgodnie z Bożą wolą. Ale też powiedział, że kiedy pewne rzeczy zaczną się wydarzać, kiedy pewne kataklizmy, pewne anomalia pogodowe zaczną się nasilać, kiedy wiele różnych rzeczy zacznie się wydarzać, to miejcie na uwadze, że ten czas jest bliski. I powiedział, jednym z takich znaków, po których możemy, czy musimy się zorientować, ale raczej możemy, jest naród izraelski. Jest to przysłowiowe drzewo figowe. Naród wybrany. Jak wiemy, po zburzeniu świątyni, kiedy Izraelici dostali się do niewoli, później wrócili, odbudowali i później cały czas byli już pod zarządcem innych państw. W czasach, kiedy Pan Jezus narodził się, co prawda była odbudowana świątynia, Żydzi odbudowali swój system ofiarniczy i to wszystko działo się, ale jednak w tym czasie byli pod zarządem Rzymu. I przez wiele tysięcy lat państwo Izrael nie istniało. Teraz ludzie pytali się Pana Jezusa, on powiedział: gdy drzewo figowe zacznie się odmładzać, gdy zacznie puszczać liście, wiedzcie, że jest blisko czas. I właśnie w tym roku, 29 listopada, minie 70 lat od czasu, kiedy Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała i podjęła deklarację, że na terenie Palestyny może powstać państwo Izrael. W przyszłym roku, 14 maja, będzie 70 lat od czasu, kiedy Ben-Gurion ogłosił deklarację o powstaniu państwa Izrael. A więc w tym roku jesienią, a w przyszłym roku w maju minie 70 lat od czasu, kiedy to drzewo figowe, coś z nim zaczęło się dziać. A Pan Jezus powiedział: kiedy to się zacznie dziać, nie przeminie to pokolenie, a to wszystko się wypełni. 70 lat już minęło. 70 lat to jest więcej jak pokolenie. Ale możemy powiedzieć, że to państwo Izrael dopiero jakby tak w pełni zaczęło nabierać siły po upadku komunizmu. To były lata 80., 90., kiedy otworzyły się drzwi i z różnych stron świata, szczególnie z byłego Związku Radzieckiego, Żydzi masowo zjeżdżali się do Izraela. Był to największy eksodus, było to największe wyjście Izraela od czasów wyjścia Izraelitów z ziemi egipskiej. W międzyczasie nie było takiego. Oczywiście wiele Izraelitów żyje sobie jeszcze spokojnie w innych krajach, w krajach bardziej wygodnych, bardziej o lepszych warunkach i dlatego właśnie nie myślą jeszcze wracać do Izraela. Ale przyjdzie taki czas, Słowo Boże mówi, gdzie Pan Bóg pośle rybaków, Pan Bóg pośle myśliwych, którzy będą na nich polować i wszyscy Izraelici będą uciekać do swojego kraju. Jest to czas, w którym żyjemy bardzo, bardzo znamienity. I dlatego właśnie winniśmy tym bardziej przyglądnąć się temu, co Pan Jezus tutaj mówi, dlatego, że On powiedział, że wtedy, kiedy to się będzie dziać, podobne będzie Królestwo Niebios do 10 panien i nad tym chciałbym się dzisiaj wspólnie z wami razem zastanowić. Pan Jezus przyszedł na tą ziemię jako ten, który zgodził się na to, aby ratować nas od wiecznego potępienia. Pan Jezus jest tym, który jest dawcą życia, darował każdemu z nas życie. To nie jest tak, że w małżeństwach rodzą się dzieci dlatego, że rodzice tego chcą. Nie, to Bóg właśnie sprawił, że w taki sposób dzieje się to i jest to Boża wola, jest to Boże błogosławieństwo. A więc nawet człowiek, który nie zna Boga, nie liczy się z Bogiem, nie może powiedzieć, ja jestem panem swojego losu, ja po prostu żyję, ja będę decydował, dlatego że to wszystko, kim jest, to wszystko, jak wygląda, czy jest zdrowy, czy jest zdolny, czy tak, czy inaczej, jest wszystko darem Bożym. To Bóg darował każdemu z nas. Tym bardziej nam właśnie, którzy uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, którzy przyjęliśmy Go, którzy przyjęliśmy Jego odkupieńczą śmierć, przez które zostało zmienione nasze życie, winniśmy być wielokrotnie wdzięczni naszemu Panu za to, że każdy oddech, każdy ruch naszego ciała, każda decyzja, każdy dzień, każdy poranek, każda noc, każda jedna rzecz to jest łaska, łaska i łaska od naszego Pana. Tak nie musi być. Nieraz Pan Bóg właśnie chcąc czegoś nas nauczyć albo chcąc czegoś nas oduczyć, zakręca tylko jakiś kurek, czy to zdrowia, czy to zaopatrzenia, czy harmonii w rodzinie, czy harmonii w małżeństwie i nagle jesteśmy wybici z rytmu, wołamy, pytamy się, co się dzieje, dlaczego. Bo to On o tym decyduje, musimy o tym pamiętać. I Pan Jezus przyszedł i oddał życie swoje za nas. Nabył 100% prawa dla nas. Tak jak w Starym Testamencie czytamy, tak jak było wiele lat, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, zanim zniesiono niewolnictwo, byli niewolnicy, którzy nie mieli żadnego prawa. Był ktoś, kto ich nabył, kto ich kupił i oni byli jego i on o wszystkim decydował, co będą robić. Kiedy chcieli wyjść za mąż albo ożenić się, to Pan decydował, kto z kim. Oni nie mieli żadnego prawa. My tutaj, jako ludzie należący do naszego Pana, takimi powinniśmy sobie uświadamiać, że właśnie On ma pełne prawo do naszego życia. Ale oczywiście też Słowo Boże mówi, że On jest tym oblubieńcem, który spośród ludzi, spośród wierzących, spośród ludzi, którzy przyjęli Go, wybiera sobie, przygląda się, doświadcza, próbuje w posłuszeństwie swoją oblubienicę. I na przykładzie tego podobieństwa, które Pan Jezus powiedział, że królestwo podobne będzie do 10 panien, widzimy, że tutaj jest twardy podział, pół na pół. A więc jeżeli byśmy wzięli nasze małżeństwo, nasz zbór, to pół na pół. Oczywiście to nie jest tak, że po prawej stronie jeden pół, a drugi pół po drugiej stronie, czy od przodu, albo tył, albo balkon i tutaj. Nie, to jest różnie, ale Pan Jezus wie o tym. A my czytamy, że to idzie jeszcze dalej, bo Pan Jezus też powiedział, że kiedy On przyjdzie po swoją oblubienicę, że będzie to, że dwóch będzie na roli. Może mąż z żoną, może ojciec z synem, może matka z córką, może sąsiad z sąsiadem. Dwóch będzie na łożu, dwóch będzie we młynie, czyli w zakładzie pracy, dwóch będzie w szkole i tak dalej. Jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. A znowu ten podział jest pół na pół. I nie chciałbym twierdzić, nie powiedzieć, że to jest zasada, która będzie, że połowa będzie tych, którzy uwierzyli, to połowę Pan Jezus odrzuci, a połowę sobie weźmie. Nie. To jest mówione po to, abyśmy uświadomili sobie powagę tej sytuacji. Oczywiście Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni. Pan Jezus chce, aby wszyscy, którzy oddali Mu swoje życie, zrozumieli i pozwolili na to, aby mógł przygotować, oduczyć złych rzeczy, nauczyć dobrych rzeczy, aby mogli wszyscy być razem z Nim. Ale właśnie On o tym decyduje. Musimy sobie również też uświadomić, że jako ludzie niczym nie zasłużyliśmy. Jesteśmy z rodu buntowników, z rodu, których nasi rodzice zbuntowali się. Jest taki przerażający przykład w Starym Testamencie. Jest to końcówka istnienia państwa, królestwa Judy, dwóch i pół pokoleń. Bo wiele set lat wcześniej północne królestwo izraelskie już poszło w niewolę asyryjską. Już go nie było. Ale to pokolenie Judy resztkami sił walczyło, broniło Jerozolimę. Oczywiście za nieposłuszeństwo swoich ojców wyrok Boży nad nimi wisiał i jest takie słowo, które mówi, że tak się przegrzeszyli, że już nie było dla nich ratunku. I Pan Bóg sprowadził króla babilońskiego. Nie wiem, w tej chwili nie chcę tego szukać, jak nazywał się ten król, który wtedy panował. Oczywiście prorok Jeremiasz żył w tym czasie, podchodził do nich, mówi, słuchajcie, Bóg radzi, oddajcie się w niewolę, bo uratujecie życie. No to go wtrącili do więzienia, to go karmili ubogo chlebem i wodą i tak dalej. Aż przyszedł czas, kiedy pierścień wojsk babilońskich zacisnął się na tyle, że nastał głód, nie było co jeść. I wtedy król, straż przyboczna, jego najbliższa rodzina zrobili wyłom w murze i nocą wio, dyla z miasta, uciekamy. Uciekali niedaleko, bo na stepach chyba niedaleko Jerycha Babilończycy ich złapali. I wtedy jest coś okropnego napisane. Na oczach tego króla zabito jego synów, a jego oślepiono, skuto w kajdany i zaprowadzono do Babilonu. Dlaczego ci synowie musieli zginąć? Bo ich ojciec był buntownikiem. Nie chciał się poddać. To jest obraz, dlaczego my mielibyśmy zginąć, bo nasi ojcowie byli buntownikami. Nie chcieli się poddać Bogu i nie było prawa. Nie było możliwości, gdyby nie Jezus Chrystus, gdyby nie Jego łaska, gdyby nie Jego ofiara, gdyby nie Jego poświęcenie, gdyby nie Jego ograniczenie, przyjście na tą ziemię. On to wszystko uczynił. Dlatego jeżeli jesteśmy wybranymi, jeżeli jesteśmy Jego dziećmi, członkami Jego ciała, jeżeli jesteśmy Jego oblubienicą, bo za takich mniemamy się, myślę, że nikt nie przychodzi tutaj z nas po to, aby no będę oblubienicą, to będę, jak nie będę, jakoś to będzie. Nie. Wierzę w to, że każdy z nas chce, ale czy dokładamy starań, czy w jakiej grupie znajdziemy się. Dlatego musimy uświadamiać sobie, że jesteśmy z rodu buntowników i Pan Bóg w Jezusie Chrystusie wyciągnął do nas dłoń, okazał nam łaskę i wyprowadził nas i oczyścił nas, poświęcił, odział nas nową szatą. I teraz chcielibyśmy przeczytać właśnie to, czy wrócić do tego tekstu. Jak wspomniałem, że żyjemy w czasach, kiedy to podobieństwo nabiera coraz więcej mocy i aktualności i ono pewnego dnia czy pewnej nocy czy pewnego poranku, czy pewnego popołudnia wypełni się. Że przyjdzie czas, kiedy oblubieniec przyjdzie. Żyjemy w czasie, gdzie jest wielkie odstępstwo od prawdy. Gdzie jeżeli wejdziemy na te, w cudzysłowie, dobrodziejstwa techniki, na internet, na różne informacje, które są zamieszczone, ja już mówię o tych pozytywnych, nie mówię o tych brudach tego świata, to możemy zauważyć, że Kościół na różnoraki sposób rozumie. Kościół bawi się, Kościół w takie i inne dziwaczne wierzenia wierzy, dziwacznie się zachowuje, dziwacznie postępuje i tak dalej, i tak dalej. A więc to na naszych oczach wypełnia się, a ten czas, o którym powiedziałem, tych 70 lat, coraz bardziej kurczy się. I dlatego jest tu pisane, że właśnie gdy oblubieniec długo nie nadchodził, piąty werset, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. A więc żyjemy w czasie, kiedy jakby ogólna taka apatia, taka senność, takie zaśnięcie jest w Kościele Bożym. Niewiele jest kościołów żywych, niewiele jest kościołów takich, jak wspomniałem tutaj podczas uwielbiania, jak to było właśnie za czasów hrabiego Zinzendorfa w tym Herrnhucie, kiedy Duch Święty na nowo ożywił i wtedy wszystko się zmieniło. Wtedy po prostu ludzie powstali w ciągu 20 lat, udali się na misję na cały świat, co przedtem Kościół w ciągu 200 lat nie robił. Dlatego, że to Duch Święty sprawił. Ale my żyjemy w czasie, kiedy właśnie potrzebujemy odnowy. Dlatego modlę się o to, dlatego apeluję do tych, którzy tego jeszcze nie czynią, aby wołali, aby szukali, aby pytali Pana, co z mojej strony jest niewłaściwe i usuwali to, zostawiali, ograniczali, aby Duch Święty mógł ożywić Kościół. Pan czeka, aby okazać nam łaskę, chce z nami rozmawiać, chce mieć błogosławieństwo, chce dawać nam widzenia, chce dawać nam sny, chce przez Boże Słowo w żywy sposób mówić do nas, abyśmy byli tymi, którzy budzą się ze snu. Jak widzimy te oblubienice ze względu na to, że długo nie nadchodził, że czekały, zdrzemnęły się wszystkie. Wtem o północy powstał krzyk, oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły lampy swoje. Teraz chcielibyśmy wrócić właśnie do początku, gdzie jest pisane, że tych 10 panien, do których podobne jest w tych czasach Królestwo Niebios, wzięły lampy swoje. A więc wszystkie 10 panien, a w języku greckim jest mówione, że to były dziewice, że to były czyste, nieskalane, niezbrudzone. One wszystkie wzięły lampy swoje i wyszły na spotkanie oblubieńca. Nie ma mowy tutaj o białych szatach. Tutaj w tym podobieństwie Pan Jezus nie powiedział o białych szatach. Jak wiemy, właśnie już Izajasz prorok powiedział, że Bóg odział mnie szatami zbawienia, szatą zbawienia. A więc my, kiedy narodzimy się na nowo, to Bóg daje nam białe szaty. Ten materiał, duchowy materiał, z którym jedynie możemy pokazać się na weselu, na uczcie, która będzie w niebie, o ile oczywiście spełnimy warunki i o ile pozwolimy na to, aby Duch Święty nas na to przygotował. Znamy też i tą historię, którą Pan Jezus powiedział, że na tej uczcie znalazł się pewien człowiek, któremu się wydawało, że te białe szaty są akurat niemodne, nieatrakcyjne, on ma coś lepszego. I w tych szatach, kiedy zjawił się tam, to dane mu było tylko tyle, że zobaczył, że odczuł, że usłyszał, co tam było. I to było tyle, bo został stamtąd wyrzucony, bo było obrazą, było niedopuszczenia, żeby w swoich własnych szatach, w swoich własnych wysiłkach, sprawiedliwości, świętości, czy pobożności, czy cokolwiek by to było, znaleźć się tam. Nie został dopuszczony, został wyrzucony. I tutaj Pan Jezus nie przypomina to, co później mówi w objawieniu świętego Jana. Mówi o tym, że naszym obowiązkiem jest pilnować tych szat, aby nasze szaty były białe, aby je nie zabrudzić. A również mówi, że naszym obowiązkiem jest, abyśmy prali, oczyszczali nasze szaty, jeżeli nadarzy się taka niefortunna sytuacja, że one zostaną zabrudzone. Ale Pan Jezus tu nie mówi nic o tych białych szatach. Uważa na to, że skoro oblubienica, która zdecydowała się na to, żeby odpowiedzieć tak na Jego wezwanie, otrzymała od Niego białe szaty, że będzie jej zależeć na tym, aby te szaty pilnowała. Ale mówi tu o tym, że te panny, ta oblubienica, tych 10, jakby cały komplet, miały lampy swoje, które właśnie, co one nam symbolizują? Lampy i olej i światło w nich symbolizuje nam właśnie nowozrodzenie. Symbolizuje nam, że przyjęliśmy Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela. Jest to pewna informacja, pewna wiadomość o Bogu, pewne życie. I to miały wszystkie panny. I to dzisiaj, gdyby zapytać się w jakichkolwiek zborach, o jakimkolwiek pokroju, to wiele ludzi o tym wie. Wiele ludzi mówi o tym, że było kiedyś takie przeżycie, że przyjęli Jezusa Chrystusa. Wiele ludzi właśnie wyznaje to, wiele ludzi pamięta ten dzień. I to się pali, to się płonie, to płonie. Ale w tym, co tych 5 głupich panien, bo tak dosłownie nazywa ich Pan Jezus. Słowo głupie w stosunku do wierzącego jest takim troszeczkę, no nie wiem, jak ktoś by się zachował, gdyby po prostu ja czy ktoś inny powiedział: człowieku, ty jesteś głupi. No od razu by się w nas coś tam gdzieś, ja głupi? Dlaczego? Słowo głupie jest dotykające nas. A jednak kilkakrotnie na kartach Pisma Świętego mowa jest o głupocie, mowa jest o głupim człowieku. Nawet apostoł Paweł, pisząc do tak duchowego zboru, jak im się wydawało, w mieście albo w krainie Galacja, powiedział: o głupi Galacjanie, o nierozsądni Galacjanie, któż was omamił tym, że to, coście z łaski przyjęli, że to, coście przyjęli w takiej prostocie, teraz obracacie i teraz staracie się pielęgnować tradycje, teraz staracie się pielęgnować pewne święta, pewne zachowania, pewne ubiory, pewne postawy, pewne tak czy inne rzeczy. Nie o to najważniejsze chodzi, ale chodzi o żywą relację. A więc widzimy, że tych 5 panien nierozsądnych czy głupich dosłownie, jak Pan Jezus je nazwał, właśnie wzięły tylko te lampy i wydawało mi się, że wszystko mają. Jest taka Ewangelia, która jest bardzo popularna, która mówi, że człowiek raz zbawiony jest na wieki zbawiony i po prostu to mu wystarczy. Żyć może, jak mu tam wyjdzie, a kiedy przyjdzie, to Pan Jezus go weźmie do siebie. Myślę, że tacy ludzie należą właśnie do tej grupy tych 5 panien, które miały lampy, których ogień tam się gdzieś płonął i im się wydawało, że to, co mają, im wystarczy. Ale naczynie, ale olej, zapas w naczyniu nie polega tylko na tym, co jest w naszym sercu, co uwierzyliśmy, ale to idzie daleko, daleko głębiej. Wielokrotnie właśnie Pan Jezus, chodząc po ziemi, wielokrotnie apostołowie poruszali pewien temat. Pan Jezus powiedział, że był 2 ludzi, jeden mądry, drugi głupi. Ten głupi kopał dom, fundamenty na piasku i wykopał, postawił dom i tyle. Można by to było nazwać, że właśnie rozpoczął. Zaprosił Pana Jezusa. Duch Święty udzielił mu oleju do jego lampy, wystarczający na krótki czas. Ale na dłuższy czas zabrakło. Pan Jezus też powiedział do Piotra, do uczni: zarzućcie sieć po drugiej stronie, wyjedźcie na głębie. Pan Jezus oczekuje głębi, oczekuje społeczności, oczekuje spędzania z Nim czasu. Dlatego, że u tych głupich panien ten ogień płonął i on nieraz płonie dosyć długo, kiedy jest spokój, kiedy jest zdrowie, kiedy rodzina jest w porządku, kiedy dostatek jest, ludzie przychodzą na nabożeństwa, ludzie robią to i owo, dokładają się do jakiejś tam ofiarności i wydaje mi się, że to jest wszystko. Ale gdy coś tu zostanie zakłócone w tym, nagle okazuje się, że ten olej, ten, który wystarczył, zaczyna go brakować. I dlatego też dobrą rzeczą jest, na tej zasadzie, o której śpiewaliśmy w chórze, że właśnie nieraz muszą przychodzić jakieś burze, jakieś deszcze, jakieś wiatry, jakieś próby, aby się okazało, że to, co nam się wydaje, że jest w porządku, mogło okazać się i przed Bogiem w porządku. A więc to jest powierzchowne chrześcijaństwo. Olej tylko w lampach. On świeci się tylko wtedy, kiedy jest wszystko w porządku. Ale te pięć mądrych panien. Pan Jezus tu nie powiedział, w jaki sposób one to nabyły, skąd przyszły na taki pomysł, żeby oprócz lampy wziąć jeszcze naczynie z zapasem oleju. Wydawałoby się, że to im wystarczy. Tym pięciu to miało wystarczyć. Ale myśmy czytali, że właśnie nastał czas trudny, nastała noc, oblubieniec odwlekał, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. A kiedy obudziły się, kiedy te lampy, ten olej wypalił się, to okazało się, że te głupie stwierdziły, że im brakuje, że już ledwo co ten płomień płonie. I dlatego te mądre panny były w lepszej sytuacji, dlatego że właśnie posiadały zapas oliwy. I olej jest symbolem Ducha Świętego. Olej jest symbolem życia Jezusa Chrystusa. Olej jest symbolem żywego słowa, które jest nam zwiastowane i które my możemy czytać. Akurat w tych dniach, przeszukując w komputerze jakieś zapiski, znalazłem krótkie kazanie, może kiedyś je przeczytam, przyniosę, przytoczę. Krótkie kazanie brata Konderli, to był brat, który właśnie przez niego Bóg przekazał to słowo, żeby wyprowadzić się tutaj, żeby opuścić tamte tereny. I on też wygłosił takie krótkie kazanie, które zostało zapisane gdzieś tam na jakichś środkach czy zanotowane. Mam go w komputerze i to jest kazanie, które jest zatytułowane pod tytułem Idź do Sarepty Sydońskiej. I on tam powiedział takie krótkie słowa, że przyjdzie czas, że ludzie będą mieć Słowo Boże, a to im nie wystarczy. Bo w tym Słowie jest napisane wszystko, ale co w danej sytuacji zastosować, każdy będzie musiał mieć właśnie bliską relację z Jezusem Chrystusem. Każdemu Duch Święty osobiście będzie chciał doradzić, o ile taki człowiek będzie chciał, czy będzie wrażliwy na to, jaką decyzję podjąć, co zrobić, jak się zachować. To jest właśnie olej w naczyniu. To jest jego charakter. To wynika z bardzo częstego spędzania czasu w nim. Tutaj oczywiście te panny jest to symbolika oblubienicy, oblubieńca. My również jesteśmy Kościołem, jest wiele milionów ludzi, którzy będą oblubienicą Jezusa Chrystusa i my w taki fizyczny sposób nie możemy z Nim spędzać kontaktu. Tak samo jak nieraz narzeczeni nie mogą być cały czas sami, nie mogą spędzać razem czasu, dlatego że żyją na różnych miejscach, każdy ma inne obowiązki. Oczywiście dla nich istnieją pewne zasady, jak mają się zachować, jak mają postępować, do ile mogą się posunąć, aby okazało się, że właśnie zachowani są w czystości na dla siebie wtedy, kiedy się spotkają i staną się już małżeństwem. Ale oprócz tego właśnie między tymi dwoma, gdyby to można było zobrazować, namalować, to w dawnych czasach bardzo często listonosz miał dodatkowe zadanie, bo do tego domu pod ten numer często przychodziły listy. A gdzieś tam na drugim miejscu znowu tam przychodziły listy, bo często pisali do siebie. Dzisiaj już to jest nieaktualne. Dzisiaj trzeba by było wyciągnąć, to się nazywa bilingi, czyli zapisy rozmów właśnie z tych operatorów. I by się okazało, że na ten numer, który ma jego narzeczona, czy na ten numer, który ma jego narzeczony, po prostu bardzo często i długi czas spędzany jest na tym, bo oni między sobą rozmawiają. W wypadku naszego Pana Jezusa Chrystusa to nie dotyczy ani pisania listów, nie dotyczy ani telefonowania, ale dotyczy to właśnie spędzania czasu z Nim. Modlitwy, rozmyślania, czytania Bożego Słowa, bo stamtąd bierzemy ten olej. Tam właśnie możemy pozyskiwać ten olej i jest to nie taka łatwa, ale jest to czasami żmudne zajęcie, w jaki sposób możemy pozyskiwać ten olej. I dlatego Pan Jezus zachęca nas do tego, abyśmy właśnie o tym myśleli, aby do naszych naczyń, my wiemy, że w chwili nowozrodzenia nasze serce jest uświęcone, ale również i nasze ciało, Bóg chce, aby było świątynią Ducha Świętego. Nieraz jest to, że w sercu Duch Święty przeżywa, że tam ma jedyne miejsce, do którego może coś powiedzieć, gdzie może mieć relację z człowiekiem. I to jest właśnie tylko ta lampa, która płonie się tym olejem Ducha Świętego, ale ciało, ale decyzje, ale inne sytuacje naszego życia to już po prostu leżą w naszej gestii. Już na to nie zezwalamy, nie pozwalamy Panu Jezusowi Chrystusowi, aby On tam właśnie mógł się tym zająć. Nasze myślenie, nasz sposób myślenia, sposób postrzegania musi różnić się od tego świata. Nie może być po prostu taki sam. Pewne priorytety, pewne ważności, pewne postawy w naszym życiu musi być podobne do Jezusa Chrystusa. On powiedział kiedyś, abyśmy wzięli na siebie jarzmo i uczyli się od Niego, że jest cichy i pokornego serca. Właśnie cichość, pokora, uniżoność, te cechy, ich nieraz dzisiaj trudno jest zauważyć, ale raczej cechuje się to, co ten świat na nas wywiera, to, co na nas wpływa, to, co nas bombarduje, że musimy to mieć, musimy to osiągnąć. Nie możemy sobie pozwolić gdzieś zostać z tyłu. Ale to ograbia nam czas. To ograbia nas od tych rzeczy, które Pan Jezus dla nas ma nagotowane. A więc widzimy, że pośród nas Pan Jezus widzi jakby podwójnych Jego sług. Są ci, którzy, albo są wszyscy, którzy mają świadectwo, którzy mają oliwę w naczyniach, którzy o tym umią powiedzieć, którzy modlą się, którzy traktują to na poważnie. Ale są też ci, którzy jeszcze dalej idą, którzy szukają czegoś więcej, którzy pozwalają, aby właśnie ich naczynia, ich ciała stały się, tak jak apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków powiedział, aby nasze ciała stały się jako ofiara żywa na Bożym ołtarzu, aby tam właśnie one były składane, a też aby ustawicznie dziękczynienie, ustawicznie chwalenie Jego jako ta miła wonność przed naszym Panem, miła wonność przed naszym Bogiem mogła właśnie się odbywać. Pan Jezus też w inny sposób to powiedział o tym, w jaki sposób wygląda to naczynie z tym olejem. I w Ewangelii Mateusza, tej samej, w 12 rozdziale mamy napisane w 35 po 37 werset też pewne cechy, które jakby rzutują na to, jak wygląda, jak powinno wyglądać nasze życie nasze, naczynie, z którego później, kiedy jest potrzeba, możemy wziąć tej błogosławionej oliwy, która pozwala nam świecić. 12 rozdział Ewangelii Mateusza od 35 wersetu. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze swego złego skarbca złe rzeczy. A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu, albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony, na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy. Ale zanim te dobre rzeczy znalazły się w tym skarbcu, który stał się dobrym skarbcem, należało poświęcić czas na to, aby ten dobry skarbiec, to nasze wnętrze, posprzątać, uprzątnąć te złe rzeczy. Bo tam czytaliśmy, że zły człowiek ze złego skarbca wyciąga złe rzeczy. Te złe rzeczy muszą być usunięte. A na to miejsce musi być włożone dobre rzeczy. Dobre rzeczy oczywiście to są rzeczy, które wynikają z relacji, ze społeczności z naszym Panem. Ten olej do naszego naczynia, tego nie ma w naszej naturalnej, w naszym charakterze, w naszej naturze. Tego nie weźmiemy, tego nie wydrabiemy, tego, jak chodzi o olej, to się mówi, że olej wyciska się, tłoczy się, czy to oliwki, tłoczy się, czy to siemię lniane, czy jakieś inne, słonecznik, i z tego bierze się olej. Choćby ludzką naturę wycisnął, ile by się dało, ani kropli oleju, z którego Bóg byłby, którym Bóg byłby zainteresowany, by nie wycisnął z nikogo z nas. Dlatego, że u nas nie ma tego. To można wziąć tylko od Niego, przebywając z Nim. Tego nie może dać jeden drugiemu. Tego mąż nie może przekazać żonie, ani żona mężowi. Rodzice nie mogą przekazać dzieciom, ani dzieci rodzicom. Choć oczywiście wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego, kiedy modlimy się za siebie, kiedy błogosławimy jeden drugiego, kiedy żyjąc w małżeństwie, żyjąc w rodzinie, ociosujemy, ocieramy się o siebie i tutaj odpadają z nas, czy to chętnie, czy mniej chętnie, pewne nasze złe zachowania, przywary, pewne stare rzeczy z tego skarbca wyrzucamy, aby tam można było coś cennego, nowego dać. A więc błogosławione jest małżeństwo, błogosławiona jest rodzina, gdzie i ojciec, i mąż, i żona razem. Niezależnie od pokus, niezależnie od doświadczeń, niezależnie od prób, kiedy razem mogą przez to przechodzić. Ja pamiętam, jak dla nas, dla mnie szczególnie było błogosławionym, kiedy przechodziłem przez doświadczenie związane z moją chorobą, kiedy właśnie i żona, i dzieci razem walczyli o mnie. Kiedy i zbór do tego się włączył, inne zbory. To było cenne, możemy przez to przejść. I Bóg nas błogosławi. Dlatego zachęcam do tego, aby właśnie małżonkowie walczyli o swoje żony. Aby żony walczyły o swoich mężów. Aby kiedy przyjdzie jakiś kryzys, jakieś doświadczenie, coś gdzieś nam nie wyjdzie, coś gdzieś się nam nie podoba, aby ten drugi nas zachęcił. Aby rodzice walczyli o swoje dzieci, dzieci o swoich rodziców. Mamy napisane nawet takie słowo, że błogosławiony jest mąż, chociaż jest niewierzący przez żonę, która jest wierząca. Nie dlatego, że już by był zbawiony, ale dlatego, że ma pewne poznanie, ma bliżej, ma pewne możliwości, może korzystać z ochrony błogosławieństwa, a dzieci tak samo, bo jest pisane, że inaczej dzieci wasze byłyby nieświęte. A więc to jest wielkie błogosławieństwo dla dzieci, kiedy rodzice o nich walczą. Czasami dzieciom się to nie podoba. Czasami dzieci chciałyby poszerzyć te granice, chciałyby po prostu z innego źródła korzystać, chciałyby właśnie w tym skarbcu mieć miejsce na inne rzeczy. Błogosławieni rodzice, którzy o tym mówią, którzy na to zwracają uwagę. Ale też błogosławieni ci, którzy dadzą sobie powiedzieć i przyjmą, aby ten olej nie został tylko w lampie, nie tylko był taki dzień w moim życiu, kiedy na obozie, czy gdzieś tam na nabożeństwie nawróciłem się. Był taki dzień w moim życiu, kiedy kiedy ochrzciłem się. Był taki dzień, kiedy może Duch Święty mnie dotknął i na tym pozostało. No to jest historia już, teraz życie toczy się jak się toczy. Ale winniśmy właśnie pozwalać i zabiegać o to, aby ten olej przesiąkał do naszej całej istoty, aby nasze naczynia, nasze wnętrza były wypełnione olejem. Aby jeżeli ktoś się nas dotknie, nacisnie na nas, nie wychodziło coś ze starego człowieka, ale wypłynął olej błogosławieństwa. Pan Jezus, który tak wiele wycierpiał, kiedy go bito, kiedy pluto na niego, to z niego wypływał olej. To nie było jego wyznanie, które on miał o swoim ojcu, tylko wtedy, kiedy wszystko było w porządku, kiedy tłumy go otaczały, kiedy na ich oczach łamał chleb i wszyscy, wow, kiedy uciszał burzę i doświadczeni rybacy byli po prostu zaskoczeni w szoku, co to się dzieje. Kiedy umarły wstał w grobu, to nie było tylko wtedy, że on mówił o społeczności z ojcem. To było i wtedy, kiedy wszyscy go odrzucili, kiedy został sam. To było wtedy, kiedy był na krzyżu. To było wtedy, kiedy umierał, a tak samo było w jego uczniach. Tak samo było ze Szczepanem, kiedy był kamienowany, to modlił się. Ten olej właśnie z jego naczynia wylewał się. Odpuść im, Panie, bo nie wiedzą, co czynią. Tak samo było z Piotrem i Janem, kiedy stanęli przed Najwyższą Radą już drugi raz. I wszyscy im mówili, czy nie mówiliśmy wam, że nie wolno wam mówić o tym imieniu, myśmy wam zabronili, jak możecie mówić? A potem na wszelki wypadek ich jeszcze zbatowano, zbiczowano. A tam jest pisane, że później olej wypłynął, bo oni odchodzili i radowali się z tego, że mogli cierpieć dla Jezusa Chrystusa. To był właśnie ten olej, który przy naciskaniu wycisł się. Tego, by nie wycisnął z Piotra przed nawróceniem się, przed pełnością Ducha Świętego. Bo w nim tego nie było. Ale ta społeczność z Jezusem Chrystusem to sprawiła, że ten olej wypełniał jego wnętrze i dlatego właśnie on go miał. I dlatego tych pięć mądrych panien, do których wierzę w to, że wszyscy chcemy się zaliczać, wierzę w to, że nie jest to tak, że w każdym zborze Pan Bóg mówi 50-50 po angielsku, 50-50. Jakikolwiek byłby zbór, po prostu 50-50 odrzucam. Nie. Wierzę w to, że jeżeli Duch Święty działa, my na to pozwolimy, to będą zbory, gdzie będzie 100-0. Gdzie kiedy oblubieniec przyjdzie, to 100% zboru będzie mieć olej w lampach, ockną się, obudzą się, jakikolwiek czas by był, ale w naczyniu będzie pełność oleju. Ale też mogą być zbory, gdzie może zostanie tylko jedna, dwie, trzy osoby zabrane, a reszta zostanie. Może być tak, że cała rodzina, i wierzę w to, i powinniśmy o to zabiegać, modlić się, dziękować Bogu, wierzyć, ufać, tak jak słyszeliśmy, jak czytaliśmy tutaj w tej księdze proroka Micheasza, że lecz ja, niech to będzie takim naszym fundamentem, będę wypatrywał Pana i będę wyczekiwał na mojego Boga zbawienia. Mój Bóg mnie wysłucha, mój Bóg odpowie mi. Jak wiele młodych dusz, młodych chłopców, młodych dziewcząt, dorosłych mężczyzn zostało wyratowanych od piekła, bo matki powiedziały, lecz ja będę się modlić, bo ojcowie walczyli, bojowali. Minęły miesiące, minęły lata, ludzie się oddalali, lecz ja będę oczekiwał. Taki wspaniały przykład w Biblii mamy, kiedy był pewien człowiek, który zabrał majętność i poszedł. I roztrwonił wszystko z najgorszymi osobami. Ale był tam ojciec, który powiedział, lecz ja będę go wyczekiwał. I codziennie wychodził i wyczekiwał. I modlił się, aż wreszcie zauważył, że syn wraca. A kiedy ten syn został przyodziany w tą szatę, kiedy został ubłogosławiony, okazało się, że wielka radość była, dusza była pozyskana, niebo radowało się. I można powiedzieć, że był wpisany, zaliczony w tą mądrą pannę. Ale w tej rodzinie też była i głupia panna, był głupi syn. Był syn, który był absolutnie posłuszny, który wszystko wykonał, co mu ojciec kazał. No ale kiedy się okazało, że jego starszy brat, młodszy brat przyszedł, no to się nadąsał, on nie wejdzie, on będzie... Tu się pokazało właśnie, że był posłuszny ojcu według charakteru, ale nie był mu oddany. Nie umiał tego zrozumieć, nie miał miłosierdzia, nie miał łaski. I dlatego można by go było zaliczyć do głupiej panny, że w tym momencie tak właśnie się zachował. A takim ojcem, takim rodzicem, który walczył za swoje dzieci, czy za swoje rodziny, czy za swoją dalszą rodzinę, nie chcę to tylko zawężać do najbliższej rodziny, był Job. Jego dzieci spotykały się, miał ich więcej, razu tego uczta, razu tego uczta, razu tego, do białego rana może, czy do przyzwoitych godzin, czy nieprzyzwoitych, nie wiem. A Job codziennie rano składał ofiary i modlił się, może moi dzieci zgrzeszyli, odpuść, wybacz. I Pan Bóg okazywał łaskę. Jakże błogosławieni jesteśmy, którzy spędzamy ten czas z naszym Panem, aby do naszego naczynia mogło się wlewać. Aby to, co jest z naszej natury, w tym złym skarbcu. Bóg, kiedy zmienił, kiedy nas zbawił, to dał nam tylko czyste serce i mięsiste serce. Ciała zostawił nam takie same. W momencie nowonarodzenia nie stajemy się aniołami, nie stajemy się już podobni do Jezusa Chrystusa. Nie. Mamy ten sam charakter. Jeden ma twardszy, drugi lżejszy. Ten ma bardziej chciwy, ten mniej chciwy. Ten bardziej czysty, ten bardziej nieczysty. Tak, jakimi jesteśmy. Ale potem rozpoczyna się ta żmudna praca, w której jesteśmy, a to, co powiedziałem, czasu mamy coraz mniej. Nie możemy powiedzieć, że jeszcze wszyscy do 80 lat, a później pokolenia będą trwać. Nie. Pan Jezus powiedział, że to jest coraz bliżej, dlatego powinniśmy wyrzucać z tego skarbca złe rzeczy, a do tego skarbca wkładać nowe rzeczy. I dlatego właśnie, zbliżając się już do końca tego przekazu, chciałbym, abyśmy szli za radą naszego Pana, bo Pan Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza, że wtedy, kiedy powiedział, że nie przeminie to pokolenie, zanim to się stanie, abyśmy właśnie, i to jest chyba, o ile dobrze zanotowałem, Łukasz, możemy sobie to przeczytać. Łukasz 21, od 20. dziewiątego wersetu. Powiedział im podobieństwo. Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie inne drzewa. Na wszystkie drzewa. Tu chciałbym się króciutko jeszcze zatrzymać. Na innym miejscu Pan Jezus mówił drzewo figowe, albo oliwne drzewo to jest Izrael, ale inne drzewa. Ja nie wiem, nie chcę tutaj głosowania robić, żebyście ręce podnosili, ale ilu z was pamięta, że mapa Europy troszeczkę inaczej wyglądała. To nie chodzi przed II wojną światową. To jest 20 lat temu. Nasi południowi sąsiedzi to była Czechosłowacja, to było jedno państwo. Nasi wschodni sąsiedzi to był Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Nasi zachodni sąsiedzi to były Niemcy, federalne Niemcy i demokratyczne Niemcy. Przyszedł czas. Ten końcowy czas, kiedy też i inne drzewa chciały i zaczęły wypuszczać zielone pąki. I oto przejeżdżamy przez Słowację albo przez Czechy. Naszymi wschodnimi sąsiadami są Ukraina, Białoruś, Łotwa, Litwa i tak dalej, i tak dalej. Kawałek tam góry, Rosja. Tego kiedyś nie było. Tu jest pisane, Pan Jezus powiedział, spójrzcie na drzewo figowe, Izrael, 70 lat temu. Spójrzcie na wszystkie inne drzewa, które puszczają, które zielenią się. Gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, że lato jest blisko. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest Królestwo Boże. Dobrze, podnieście rękę ci wszyscy, abyśmy to ujrzeli, którzy pamiętają właśnie, nie z opowiadań, nie z szkoły, z historii, ale ten moment, rozpad, przewrócenie się muru berlińskiego i to wszystko. Ilu? No, ręka do góry. Masę rąk jest. Którzy, kochani, a gdy ujrzycie, tu jest napisane, myśmy to ujrzeli, to nawet wierzyć w to nie trzeba. Bo myśmy to widzieli, że to dzieje się, wiedzcie, że blisko jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. I teraz mówi do nas, do oblubienicy. On mówi do całej oblubienicy, ale chce, aby nie musiało być 5 na 5, ale 10 i 0. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie było ociężałe wskutek obżarstwa, opilstwa oraz troski o byt, aby ów dzień was nie zaskoczył. Niby sidło, przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. A więc mamy to zapisane, jak mamy postępować. I ostatni werset z objawienia świętego Jana, z 3 rozdziału. Dwa ostatnie listy, które Pan Jezus powiedział do 2 ostatnich zborów, to jest list do Filadelfii i list do Laodycei. Można by powiedzieć, że te dwa zbory można było przyrównać jako oblubienica. List do Filadelfii jako mądra panna, list do Laodycei jako głupia panna. Dlatego, że do Laodycei Pan Jezus mówi o tym, jak ich widzi, o tym, że wydaje mi się, że są bogaci, że wszystko mają, że uwierzyli, co im jeszcze więcej trzeba. Radzi im, co mają uczynić i też mówi, że stoję u drzwi i kołaczem, jeśli kto usłyszy mój głos, otworzy, wstąpię z nim i będę z nim wieczerzał. Czyli chcę mieć tą relację, dać szansę, aby w tej bliskiej społeczności ze swoim oblubieńcem ten jego charakter w nas mógł się przemieniać. A do zborów w Laodycei nie mówi żadnych negatywów. Do Filadelfii, przepraszam, do Filadelfii, tak? Nie mówi żadnych negatywów, ale w 10 wersecie mówi o to coś takiego, to jest 3 rozdział, 10 werset objawienia Jana. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Inne tłumaczenia to słowo przeto i ja zachowam, mówię, przeto i ja wyrwę cię. Tak jak Pan przyszedł, jak oblubieniec przyszedł, aby wziąć oblubienicę, jak Pan Jezus przyjdzie, aby wyrwać swoich z tego tutaj miejsca, gdzie jesteśmy, oczywiście tych, którzy mają nie tylko lampy, nie tylko olej w lampach, ale mają też i olej w naczyniach swoich. On przyjdzie, aby nas wziąć, ale przyjdzie właśnie w tej pełności. Takimi mamy być. W liście do Efezjan, kiedy Pan Jezus mówi o Kościele, to mówi, że jak przyjdzie po Kościół, czyli po oblubienicę, to ta oblubienica ma być święta, czysta, bez mazy, bez zmarszczki. W objawieniu świętego Jana jest pisane o tym, że oblubienicy dano przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a to oznacza sprawiedliwie uczynki świętych. To wszystko oznacza właśnie ta pełność oleju w naczyniach. A niebezpieczeństwo, zagrożenie jest wielkie. Choć jak wspomniałem, to podobieństwo odnosi się tylko do, czy wypełnia się na naszych oczach w tych czasach, w których żyjemy. Pan Jezus też powiedział że będzie tak i tak się dzieje na naszych czasach, ale to zagrożenie miało miejsce cały czas. Dlatego, że oblubienica, ta, która żyła przez wieki, oczywiście nie doczekała się tego czasu, że Pan Jezus przyjdzie i naraz weźmie wszystkich. Ale Pan Jezus jako oblubieniec przychodził to tu, to tam, niespodziewanie. Zabierał młodszych, zabierał starszych, zabierał kogoś z rodziny, zabierał kogoś samotnego i zawsze chciał, aby oblubienica była czysta. A oczywiście nieprzyjaciel troszczył się o to, aby tak nie było. I dlatego apostoł Paweł też mówi, że zabiegam bowiem o was gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was jednym mężem, aby stawić przed obliczem, przed Chrystusem dziewicę czystą. To jest 2 Koryntian 11:2 i 3. Obawiam się jednak, żeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone, nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. I musimy podejmować decyzje. Podejmujemy je. Dlatego, że On oddał za nas swoje życie. On nam dał Ducha Świętego. Módlcie się o to. Módlmy się o to, aby Duch Święty mógł odnawiać naszą relację z Nim. Kiedy czytałem to, co 300 lat wydarzyło się w Herrnhut, to moje serce było poruszone. Mówiłem, Boże, daj nam z tych rzeczy. Kiedy ludzie przedtem stwierdzali co do młodszych, starszych osób, że są tacy, jacy są. A po tym to byli inni ludzie. Również i my potrzebujemy mocy Ducha Świętego. Aby nie tylko kroplami może, albo łyżeczkami nabierać tej oliwy, ale aby ona mogła w pełni zlać się, wypełnić nasze naczynia do tych czasów, które są przed nami, do tych czasów senności, kiedy cały Kościół drzemie, każdy robi, co mu się wydaje za słuszne. Potrzebujemy pełności Ducha Świętego. Dlatego chciejmy właśnie o to zabiegać, chciejmy o to modlić się. Dlatego zachęcam, abyście powstali, abyśmy spędzili czas przed naszym Panem, dziękując Mu za to, że nas z rodu buntowników. Gdyby nie Jego łaska, to by z nami postąpiono tak, jak postąpiono z synami króla, chyba to był Sedekiasz. Na Jego oczach zabito go ich, a Jego oślepiono i do niewoli do końca życia. Ale Pan Bóg okazał nam łaskę, miłosierdzie. Pan Jezus popatrzył na nas i wybrał nas jako oblubienicę. Nie wiem, co we mnie widział, nie wiem, co w Tobie widział. Każdy z nas, którzy jesteśmy żonatymi, kiedy wybierał oblubienicę, to chciał widzieć w niej te wszystkie rzeczy najładniejsza, najinteligentniejsza, najuzdolniejsza. Tak samo młode siostry oczekiwały takich kandydatów, takich przyszłych mężów. Ale Pan Jezus wybrał tych, takimi, jakimi jesteśmy. Ale właśnie społeczność z Nim. Wyrzucanie ze skarbca to, co stare, to, co złe. Przyobleganie, napełnianie tym nowym sprawia, że stajemy się Jego oblubienicą dzięki łasce Bożej. W nas tego nie ma, ani kropli, a w Nim je spełnia.